bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj program Czarno na białym poprowadzę ja, ksiądz Krzysztof Pełka. Program ten realizuje Tomasz Goska. Moi słuchacze, Czarno na białym z reguły jest programem, gdzie staramy się pokazać pewne fakty, oddemonizować pewne rzeczy. I dzisiaj z racji naszego wakacyjnego spotkania, takiego bardzo nietypowego, chcemy oddemonizować troszeczkę pewną rzecz. A żeby to tak trochę powiązać i religijnie, to każdy z nas doskonale zna pewne przysłowia. Jak to mówią, strzelać Panu Bogu w okno, strzelec strzela, a Pan Bóg kulę nosi. I dzisiaj właśnie chcemy porozmawiać o broni, o strzelaniu, ale strzelaniu jak najbardziej zorganizowanym, strzelaniu sportowym, które ma rozwijać i ducha rywalizacji, ale przede wszystkim poszanowanie do życia własnego i życia drugiego człowieka, nauczyć szacunku do broni, ale tak jak powiedziałem, nie demonizować jej. Kiedy umawiałem dzisiejszych gości, a moimi gośćmi dzisiaj jest, no można powiedzieć, w najlepszej części klub strzelectwa sportowego z Siedlec Dragon, z panem Sławomirem Wierzejskim, prezesem tego klubu, i panem Leszkiem Chromińskim, wiceprezesem na czele, a także nasza młoda kadra, która już ma pewne osiągnięcia i to dość wysokie w Polsce w strzelaniu sportowym. Kiedy ustaliliśmy w ogóle temat tej audycji, miała ona mieć troszeczkę inny wymiar. A jaki, to powoli do tego dojdę. Jeżeli ktoś chce zadać nam pytanie, jeżeli ktoś chce się podzielić swoimi przemyśleniami na tematy, które będziemy dzisiaj poruszali w audycji, zapraszam do dzwonienia do naszego studia pod numer 025 644 65 55 albo korzystać z komunikatora gadu-gadu i nasz numerek do studia 308 67 01. Już przechodzimy do sedna sprawy. Ostatnio w mediach na nowo rozgorzała sprawa broni. Broń dla każdego, posłowie chcą uzbroić Polaków na wypadek wojny. Wiele gazet i serwisów internetowych zaczęło się rozpisywać o tej sprawie. No i zaraz pojawiły się komentarze. Komentarze, które no tak nie do końca odzwierciedlają to, co to wszystko miało znaczyć, co to wszystko ma przynieść dla nas, dla Polaków. Większość ludzi wypowiada się, że broń zabija, ludzie się wystrzelają, nie ma kultury bycia. Odnoszę się do moich gości. Jak to wygląda? Jak wygląda dzisiaj możliwość posiadania broni? Jakie trzeba spełnić warunki do tego, aby taką broń móc mieć w domu?
No, Sławomir Wierzyński, jestem prezesem klubu, jednocześnie instruktorem. No, w dzisiejszych czasach trzeba zapisać się do klubu, 2-letni staż, egzaminy, nabycie właściwych umiejętności, wszelkiego typu zaświadczenia, badania lekarskie, psychologiczne. I dopiero wtedy można składać podanie o zezwolenie na posiadanie broni.
Czy na dzień dzisiejszy łatwo otrzymać takie właśnie pozwolenie na broń sportową? Bo o tym chcemy mówić.
Jest to praktycznie niemożliwe, pomimo że warunki są wszystkie spełnione. Także policja stawia bardzo wysokie kryteria, wzięte powiedzmy z sufitu, niezgodne z prawem, łamiące konstytucję i prawa człowieka. Czyli to jest to praktycznie niemożliwe.
W takim razie jak młody człowiek, czy człowiek, który chce sobie postrzelać, ale w ten zorganizowany sposób, w sposób bezpieczny, bo to trzeba podkreślić, w jaki sposób ma zdobywać swoje umiejętności?
Wystarczy przyjść do nas do klubu, wyrazić chęć brania udziału w treningach i później następuje już kolejne procedury. Nauka na pneumatyku, spokojnie nabywanie umiejętności, bezpiecznego posiadania się z bronią, przejście na kulę i dalsze to postępowanie już wynika z czasu prowadzenia treningów, udziału w zawodach, no i nabytych umiejętności. No bo różny jest poziom, u jednych jest większy, u drugich mniejszy, także różne sposoby treningu.
Czy broń jest bezpieczna?
Broń jest zawsze bezpieczna. No, czynnikiem, który nią się posługuje, jest człowiek. Jeżeli człowiek jest nieodpowiedzialny, to broń nie jest niebezpieczna.
Może więcej. Bardzo często mówi się i jest takie powiedzenie gdzieś tam w naszej mentalności: każda broń strzela sama raz w roku. Czy jest to prawda?
Broń sama nie strzela, no. Strzela człowiek. A Pan Bóg kulę nosi. Ale człowiek niestety musi tą bronią operować. Sama broń nie wystrzeli.
Dlaczego w takim razie ludzie boją się tak broni? Kiedy czytałem wypowiedzi na forum właśnie odnośnie artykułu, który znalazłem, większość wypowiedzi jest, no może zacytuję, to będzie taki najlepszy obraz. Ciekawe myślenie. Jeśli ty miałbyś dostęp do broni, zabiłbyś swoje dzieci, sąsiadów i siebie. Myślę, że twoje odpowiedzi byłyby przeczące. Skoro uważasz się za człowieka społeczeństwa polskiego, to nie masz podstaw twierdzić, że inny, zdrowy na umyśle mieszkaniec tego samego państwa jest głupi, weźmie broń i będzie strzelał. Skąd rodzą się takie wypowiedzi? Skąd nasze społeczeństwo boi się cały czas broni, a jednocześnie po tą broń sięga? Bo kiedy patrzymy na ten moment od 1989 roku, kiedy mamy tą naszą demokrację, kiedy pewne przepisy odnośnie broni się pozmieniały i zaczęły być dostępne na przykład pistolety i karabiny pneumatyczne bez zezwolenia, to sklepy, które sprzedają taką broń, notują cały czas zyski. Ludzie chcą strzelać. Ale dlaczego boją się broni?
No, brak jest właściwej edukacji. To powiedzmy już od szkoły podstawowej, szkoły średniej. Brak jest strzelnic. Także ludzie nie mają pojęcia na ten temat. Bardzo wąska grupa ludzi, która bierze udział w sporcie strzeleckim, coś na ten temat wie. Natomiast pozostała część społeczeństwa, no, zna tylko z gazet, w Ameryce powiedzmy strzelali, a u nas skutki ponosimy my, strzelcy sportowi.
Mam tutaj młodych naszych adeptów, i to już takich bardzo zaawansowanych adeptów sportu strzeleckiego. Powiedzcie, jak zaczęła się wasza przygoda ze strzelaniem sportowym?
Dzień dobry państwu w ogóle, nazywam się Rafał. Strzelam już od 3 lat. Moja przygoda zaczęła się w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2, czyli w ekonomiku w pierwszej klasie, kiedy po prostu nasz nauczyciel od przysposobienia obronnego zabrał nas na strzelnicę, ponieważ jest taka jakby rekrutacja, każda osoba, która przychodzi do szkoły, do ekonomika, strzela, przynajmniej właśnie raz podczas swojej edukacji. I właśnie to zaciekawiło. To było coś innego, coś ciekawego, coś może nieznanego, co kusiło spróbować, zobaczyć. No i tak to jest u większości osób właśnie, które po prostu chcą spróbować czegoś innego. Może siedzenie przed komputerem i oglądanie telewizji już się po prostu znudziło. No i po prostu zaczyna się szukanie czegoś i właśnie wiele osób odnajduje się w strzelectwie.
Tutaj razem z nami są nie tylko chłopcy, są też dziewczęta. No i mamy też naszą srebrną medalistkę, którą no też bym poprosił o parę słów. Bo bardzo często mówi się tak, no kobieta i broń, no fajnie to wygląda na kalendarzu. Natomiast kiedy się widzi dziewczynę z bronią, to co niektórzy się tak patrzą z boku i nie dowierzają. A ja wielokrotnie będąc na strzelnicy Dragona, kiedy później oglądałem te tarcze, które są niesamowicie malutkie, a strzela się do nich z 50 metrów, no tam były dziesiątki. Jak zaczęła się wasza przygoda dziewcząt ze strzelaniem?
Czy nasza przygoda, tak samo jak i Rafała, zaczęła się właśnie od tego, że nasz profesor nas zaprowadził na strzelnicę. No i było to coś innego, więc warto było spróbować, a niektórym się podoba, niektórym nie, nam akurat tak. Więc kontynuujemy to i jakieś tam sukcesy są. Podoba nam się to. I...
Powiedzcie, jak wyglądają w ogóle zawody? Czy jest dużo stresu? Jak ta adrenalina chodzi, bo to tak jak w każdej rywalizacji, gdzieś ta adrenalina, gdzieś ta żyłka rywalizacji cały czas jest napięta i działa w nas.
No to wiadomo, jakiś tam stres jest, przeżywa się, no, szczególnie te pierwsze zawody na początku. Później już jest troszeczkę inaczej, bo człowiek się jest bardziej obyty z tym wszystkim, jak to jest, jak to się odbywa i no i tak już inaczej do tego podchodzi, bo dłużej strzela, więc też już co innego jest. Ale ogólnie no stres jest. Każdy chciałby jak najlepiej strzelić, jak najlepiej wypaść, ale podstawa to jest to, żeby zrobić swoje i to wszystko w sumie.
No i coś przywieźć.
No, najlepiej by było.
Panie Leszku, nasz trener naszych młodych ludzi, czy ciężko jest pracować z młodymi ludźmi? Dzisiaj, kiedy cały czas się narzeka na młodzież, mówi się, że no, ciężko jest w wychowaniu, nie ma takich, jak to mówią, naleciałości, tak, no, znaczy konkretnego kręgosłupa moralnego, gdzieś ta telewizja ich trochę popsuła. No i dzisiaj taki bardzo nieobrobiony, nieociosany materiał przychodzi na strzelnicę.
No tak, no w zasadzie no nie mogę narzekać na współpracę z młodymi ludźmi, dlatego że od tych kilkunastu lat zajmuję się ściśle, że tak powiem, pracą z młodzieżą i ta telewizja nie do końca tą młodzież, no, że tak powiem, zepsuła. Na początku jest trudno po prostu przekonać młodych ludzi do tego rodzaju sportu, ponieważ to jest, wielokrotnie zresztą podkreślałem, bardzo trudna dziedzina sportu. Wymaga niesamowitej dyscypliny psychicznej tego zawodnika. Jednocześnie no, musi ten zawodnik zrozumieć, że trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu na szereg no, powtarzalnych elementów, które trzeba wyćwiczyć do perfekcji. I tutaj ta grupa ludzi, ta grupa młodych ludzi, która, że tak powiem, zaczyna zbierać już swoje plony po wykonanej ciężkiej pracy, co po niektórzy tutaj już, no tak jak Rafał nadmienił, strzelają od ponad 3 lat. Te 3 lata ich wkładu, ich, że tak powiem, zaangażowania, dzisiaj przynosi te wiano sukcesów, skromnych sukcesów może, aczkolwiek dla nas bardzo znaczących, ponieważ od kilku lat z imprezy Mistrzostw Polski no nie wracaliśmy z medalu, bez medalu, więc w tym roku w związku z powyższym, że decyzją naszego zarządu zabraliśmy ze sobą również tych młodych ludzi w konkurencji karabinowych, więc liczyliśmy od początku, że gdzieś tam się uplasują w pierwszej dziesiątce. Miłym zaskoczeniem było, gdzie nasza zawodniczka w grupie, chciałbym zaznaczyć, seniorów, ponieważ ta grupa powszechna to są ludzie strzelający już od wielu, wielu lat, czyli już ludzie, którzy mają za sobą staż strzelecki ponad 20, nawet 30-letni, czyli seniorzy. Wśród tych seniorów zdobyła drugą lokatę w karabinku sportowym w pozycji leżąc, strzelając 390 punktów na 400 możliwych, co dało w efekcie srebrny medal. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że ich przygoda ze sportem głównie polega na tym, że z tym sportem, że w tym zespole szkół ekonomicznych bardzo dobrze nam się współpracuje i z dyrekcją, i z nauczycielami tej szkoły, którzy no, dokładają swoją cegiełkę do tych sukcesów tych uczniów, ponieważ od 3 lat ta szkoła reprezentuje Siedlce, miasto Siedlce, swoją szkołę, jakby ten ekonomik i województwo mazowieckie na corocznych mistrzostwach polskich szkół średnich o srebrne muszkiety. I w tym roku, w ubiegłym roku dziewczęta zdobyły srebrny medal drużynowo, indywidualnie Aneta Trąć była czwarta. Natomiast w tym roku no, dość mocno postawiona została nam poprzeczka. Kilka jakby niedopracowanych elementów spowodowało to, że dziewczęta zajęły czwarte miejsce drużynowo i indywidualnie Aneta Komosa zdobyła srebrny medal. Są to małe sukcesy, aczkolwiek dla nas bardzo znaczące. Chciałem tu nadmienić, że tu siedzący w studiu prezes Sławomir Wierzejski w ubiegłym roku przywiózł też medal srebrny z Mistrzostw Polski w konkurencji pistolety centralnego zapłonu. Jest to bardzo ciężka konkurencja, typowo męska konkurencja i no, był nawet posiadaczem rekordu Polski. Wprawdzie króciutko, bo w tej rozgrywce finałowej, w której brał udział, zawodnik, który wygrał, pokonał go jednym punktem. Także strzelectwo, samo strzelectwo jakby nie stanowi zagrożenia dla nikogo, ani dla zdrowia, ani dla życia ludzkiego, ponieważ strzelectwo sportowe jest to zabawa z bronią na zasadach bardzo wysokiego bezpieczeństwa. I ci młodzi ludzie pokochali strzelectwo z racji tego, że pokazał sam jakby ten program szkolenia pokazał im, ile tu trzeba hartu wytrwałości wnieść, żeby osiągnąć coś w tym sporcie. Zresztą jak w każdej jednej dziedzinie sportu, trzeba coś tam z siebie dać. Ja jestem na przykład bardzo zadowolony ze współpracy z tą grupą i uważam, że mimo czasami nieporozumień, czy ewentualnie jakichś niechęci, staramy się znaleźć wspólny jakiś tam mianownik, aby rozwiązać te problemy i zazwyczaj wszyscy gremialnie wyruszamy w bój po to, żeby walczyć o laury dla naszego klubu.
Ja przypomnę numer telefonu do naszego studia 025 644 65 55 i numer komunikatora gadu-gadu 308 67 01. Teraz Państwa zapraszam na piosenkę, a po piosence powiemy i troszeczkę naświetlimy, co to znaczy karabinek sportowy, co to znaczy centralny i boczny zapłon i wiele, wiele innych rzeczy. Zapraszam po piosence. No.
Czarno na białym.
Dzisiaj w Czarno na białym mówimy o broni i strzelectwie sportowym. Przypominam numer telefonu 025 644 65 55 i numer komunikatora gadu-gadu 308 6701. Przed przerwą mówiłem o tym, że zechcemy troszeczkę przybliżyć Państwu, jak tą naszą nomenklaturę strzelecką, którą każdy strzelec zna, więc co to jest karabinek centralnego zapłonu, bocznego zapłonu, na czym polegają poszczególne konkurencje, które są strzelane właśnie w strzelectwie sportowym. Panie Leszku.
No, konkurencji sportowych mamy wiele, jeżeli chodzi o strzelanie, ponieważ strzelamy konkurencje, tak jak wcześniej było powiedziane, karabinowe, pistoletowe. W samych konkurencji pistoletowych mamy trzy: pistolet dowolny, który strzela się na dystansie 50 metrów, i to jest pistolet tak zwany pojedynczo ładowany, czyli każdy strzał jest oddzielnie pojedynczo ładowany, czyli oddzielnie ładowany, nie ma ten pistolet magazynka, czyli nie strzela się tak zwanym ogniem powtarzalnym. Pistolet sportowy o tym samym kalibrze, czyli kaliber 22, popularnie nazywany 5,6, czyli nabój tak zwany KBKS-owski, ponieważ niektórzy używają takiej też nazwy. Ten pistolet sportowy, konkurencja na dystansie 25 metrów, strzela się z jednej ręki, i pistolet centralnego zapłonu, jest to już broń typowa, wojskowo-policyjna broń, czy ewentualnie specjalistyczna broń, która jest robiona choćby na zamówienie zawodników, ponieważ mamy taką konkurencję, pistolet centralnego zapłonu w standard, inaczej tak nazywany, czyli część dokładna i część szybka. Pistolet centralnego zapłonu strzela się tylko i wyłącznie, że tak powiem, na Mistrzostwach Świata, ponieważ no jeszcze do konkurencji olimpijskiej jakby niedopuszczony został, ale jest to broń typowo bojowa. No i oczywiście karabinek sportowy. Wszyscy ci, którzy przechodzili, że tak powiem, nauki przysposobienia obronnego, najczęściej mieli do czynienia właśnie z taką bronią w szkołach, i no, przychodząc czasami na strzelnicę, wspominają te czasy, że o, kiedyś tam nasz pan od PO dał nam strzelić z KBKS-u. Karabinek sportowy kaliber 22, czyli też popularnie nazywany 5,6, to są konkurencje, które, że tak powiem, uprawiamy w sporcie strzeleckim. No, również wchodzą w konkurencje pneumatyczne, czyli karabinek pneumatyczny i pistolet pneumatyczny. Karabin pneumatyczny i pistolet pneumatyczny, popularnie zwane wiatrówkami. No, niewiele mają one tam z wiatrem wspólnego, ale no, niech już tak zostanie, ponieważ to trudno zmienić mentalności, że tak powiem, użytkownika nazwę, że to jest pneumatyczna broń, a nie napędzana, że tak powiem, no, wiatrem. Te są podstawowe konkurencje. To chodzi do tego jeszcze tak zwany karabin centralnego zapłonu. I tutaj ten karabin centralnego zapłonu jakby wywołuje całą burzę w sporcie, w związku z powyższym, że karabin centralnego zapłonu to nic innego jak wszystkie te jednostki broni, które są używane generalnie w armii, w policji, czyli KBKAK, no jakieś tam, powiedzmy sobie, Sigzauery czy no, Mosiny, nawet z II wojny światowej, ponieważ nadal są sprawne i bardzo celne. I ta konkurencja jest strzelana na dystansie 300 metrów. Wprawdzie wchodzi w rodzinę strzelecką, że tak powiem, konkurencja IPSC, czyli strzelań praktycznych, gdzie używamy jeszcze oprócz tego pistoletu centralnego zapłonu, karabinka centralnego zapłonu, broń gładkolufową, czyli taką typową myśliwską, czyli strzelbę, 12-milimetrową strzelbę. Są to strzelania, tak jak zaznaczyłem, praktyczne. To są dla ludzi, którzy chcą się doszkolić w tych strzelaniach, że tak powiem, typowo bojowych. Stąd tutaj ta konkurencja i w dużej mierze ta konkurencja ma służyć też również konstruktorom. Konstruktorom, ludziom, którzy zajmują się produkcją tej broni. Co jeszcze o konkurencjach? No, więcej ich nie mamy. Z pocy nie strzelamy, z łuku nie strzelamy, chociaż Wilhelmów Tellu podobno w Siedlcach kilku jest. No, tej konkurencji jeszcze żeśmy, że tak powiem, w Dragonie nie wprowadzili.
Strzela się, tak jak było to powiedziane, i z bocznego zaponu, i z centralnego, i z karabinka, i z pistoletu. A może znowu popytam naszą młodzież, jak wygląda taki trening? Aneta?
No, proszę.
Przychodzisz?
Przychodzimy na strzelnicę, najczęściej w naszym przypadku to było po szkole. Ja już z dziewczynami skończyłyśmy szkołę, chłopcy dalej, no ale idziemy na studia tutaj, na naszą siedlecką akademię, więc dalej będziemy trenowały strzelanie. I dostajemy, no bierzemy swoje kurtki, dostajemy od pana Leszka własne karabiny, tak jakby własne, no bo najczęściej w nich strzelamy po prostu. Dostajemy amunicję, kładziemy się, jest zgrywanie przyrządów na sucho, czyli sprawdzamy sobie, czy dobrze patrzymy, czy jesteśmy odpowiednio ułożeni i przystępujemy do treningu, czyli ładujemy karabin i oddajemy strzał. I tak najczęściej przez 60 minut, może nawet więcej. Zależy, ile strzałów otrzymamy. Ale plus trening na sucho, to tak około 2 godzin trwa nasz trening.
Ile naboi się ile naboi trzeba wystrzelić w ciągu jednego treningu?
Około 60 najczęściej.
Dużo czy mało?
Dużo, ręka boli, po 60.
A jak chłopcy oceniają te 60 strzałów, które mają oddać?
No, ręka boli, to dość mocno, ponieważ często już drętwieje, to tak najczęściej po 10 strzałach trzeba chwilę odpocząć, jakieś 2-3 minutki odpoczynku, no i dalej kolejną dychę się strzela.
Tutaj było powiedziane, że zakłada się kurtki, bierze się swoją broń. Jak te kurtki wyglądają? Czy to jest taka zwykła kurtka, którą nosimy na co dzień? Czy ona ma jakieś specjalne zadanie, jakoś inaczej wygląda?
No, to jest inna kurtka. Ona jest dość usztywniona. Do tego ma specjalne takie, jak powiedzieć, zapięcie właśnie, żeby pasy podpiąć pod tą kurtkę do pozycji leżąc. Tak ciężko opisać taką kurtkę. Na pewno tak jakbyś Państwo weszli na stronę www.strzelcosportowe.pl, tam są filmy, tam są zdjęcia różne i tam można sobie już zobaczyć na filmie, jaka to jest właśnie pozycja leżąc z pasa, jaka to jest pozycja stojąc. I to jest właśnie, tam najlepiej będzie można zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi.
Jak wygląda kurtka, karabin, z jakich strzelamy.
I jak wyglądają osoby, które dzisiaj ze mną rozmawiają.
Też to będzie można zobaczyć.
W szczególności.
Znaczy ten sprzęt, z którego oni korzystają, ma pomóc strzelcom w takim zakresie, aby ich wyniki, które uzyskują na tarczy, były wynikami powtarzalnymi. Ponieważ no może to jest trochę nienaturalne. Zawodnik tą kurtką, całym tym elementem ubioru trochę zostaje usztywniony. Czyli ta postawa strzelecka jest jakby jednolita. Więc nie przemieszcza się ciało w lewo, w prawo. Łatwiej się zawodnikowi strzela. Ale to jest dopuszczalne. To jest określone pewnymi warunkami regulaminu strzelca. Tudzież no, korzystamy też z tych ułatwień.
Udogodnień.
I udogodnień, tak.
Tak jak było tutaj wspomniane, są specjalne przepisy. Czy one też określają inne części ubioru, nie tylko kurtka? Jakieś spodnie, buty?
No nie. No, ubiór zawodnika składa się z tych części istotnych, czyli kurtka, spodnie i buty. Oraz rękawica. Rękawica, która zakładana jest na rękę strzelca, można tak powiedzieć, z tej, której strzela, czyli jeżeli jest praworęczny, to na lewą rękę, jeżeli jest leworęczny, to na prawą rękę. I ten ubiór ma określone parametry. Nie może być za gruby, nie może być za, powiedzmy sobie, cienki, no, aczkolwiek sędziowie, jeżeli widzą, że jest cieńszy, jak przewiduje regulamin, to nie zwracają na to uwagi. Natomiast nie może stanowić tam, no powiedzmy sobie, tej grubości.
Nie może być zbroją.
Nie może być zbroją, tak. Nie może być to kute po prostu z blachy, no piątki, powiedzmy sobie. Natomiast buty. Buty są dość ciekawe z tego względu, że buty mają opinać kostkę. Czyli w pozycji stojącej, kiedy zawodnik stoi, stawy skokowe są unieruchomione. Również to pomaga zawodnikowi z pozycji stojącej, żeby, no, utrzymać tą postawę w pionie. I to jest bardzo istotne i ważne udogodnienie dla tych strzelców. Bo w pozycji leżącej tak buty, jak to mówią, można rozsznurować.
Ale tutaj mówimy o strzelaniu z karabinka.
Strzelaniu z karabinka. Natomiast w strzelaniach pistoletowych, to tak jak tutaj kolega Sławomir Wierzyński zawsze mówi, najlepiej w laczkach. Z tego względu, żeby nie szukać, że tak powiem, specjalnego ubioru. Niech to będzie taki swobodny, niech ta noga wypoczywa. W związku z powyższym, że mamy kolegów, którzy no, również korzystają z takiego specjalistycznego ubioru, kupując sobie buciki eleganckie firmy Sauer, które usztywniają również stopę i mają równe podłoże, więc no to, a my jak zwykle takich, powiedzmy sobie, letnich bucikach, w adidaskach wychodzimy, strzelamy, bo ten ubiór, który na sobie mamy, to jest niezależny, to wiadomo, koszulka, t-shirt, czy ewentualnie krótkie spodenki i
czyli bardziej
letnią porę oczywiście.
Bardziej rekreacyjna.
Bardziej rekreacyjna.
Wiemy już, jak wygląda ubiór, wiemy już, czego strzelamy. Powiedzcie teraz, gdzie strzelacie? No i tutaj pewnie nasz prezes się wypowie, panie Sławomirze.
No, ustawa dopuszcza, przepisy dopuszczają wyłącznie na strzelnicy. Miejsca dopuszczone to są strzelnice, już nie żwirownie, ale określone właściwymi przepisami pomieszczenia. No my strzelamy na strzelnicy krytej, 50-metrowej, jest to 14 stanowisk strzeleckich, 25 metrów, 14-50 metrów. 1400 metrów pod dachem, wyposażenie, pomieszczenia socjalne, biurowe, wszystko to się mieści, magazyny. Także jest to strzelnica kameralna, powiedzmy, jakiej w Polsce jeszcze byśmy nie widzieli. I wszyscy, którzy przyjeżdżają, zazdroszczą nam tego. No, natomiast zdobyliśmy to.
No jeżeli 1470 metrów jest kameralne, to ja nie. Wolę taką kamerę.
Ale to nie jest Wrocław, to nie jest Wrocław, powiedzmy, gdzie tam są hektary, ale odkryte, dostępne, powiedzmy, jedynie 50 metrów jest tylko latem i jesienią, wiosną i to późno. Natomiast my strzelamy cały rok. Jesteśmy niezależni od aury, od pogody.
Ile to było metrów?
1470.
1470. Ja powiem szczerze, będąc tam, no tego się nie odczuwa. Więc no, ta kameralność jak najbardziej zachowana. I teraz ile stanowisk jest w sumie na strzelnicy? Ile osób jednocześnie może strzelać?
No, jeżeli strzelamy pistolet, może strzelać 15 osób 25 metrów. W tym samym czasie może strzelać 6 osób pistolet pneumatyczny, czyli już 21 osób. Przeważnie trening trwa godzinę czasu, do półtorej maksymalnie. To można łatwo obliczyć, ile w ciągu dnia można, powiedzmy, osób przepuścić przez stanowiska. W tej chwili mamy już prawie, że na ukończeniu strzelnicę pneumatyczną 18-stanowiskową na hali głównej, poprzek 50 metrów, także pneumatyka będziemy mieli 18 i 6, 24 stanowiska. Także rozbudowujemy się i zapraszamy młodzież szczególnie, bo chciałbym wspomnieć i nadmienić, że zajęcia prowadzimy z trzema szkołami, również z pierwszym liceum katolickim. Są to zajęcia pozalekcyjne i to jest chyba najważniejszy aspekt. że ta młodzież, powiedzmy, spędza czas na strzelnicy, trenuje, następnie grają w bilarda i bardzo niechętnie wychodzą. Ale ci, którzy zostają, jest to młodzież, która naprawdę bardzo dobrze się uczy. No, niektórzy nie wytrzymują rygoru, powiedzmy, bo to jest obwarowane pewnymi rygorystycznymi prawidłami. No, niektórzy nie wytrzymują tego. Wolą się wyszaleć gdzie indziej, ale ci, którzy zostają, to są ludzie już o mocnej psychice. No, tak jak mówię, dobrzy uczniowie.
I to widać, bo wszyscy nasi dotychczasowi strzelcy, którzy pokończyli matury, dalej się uczą, czyli studiują. I to jest jakby jeden z ważnych elementów tych mocnej psychiki.
I z tego trzeba się cieszyć.
I z tego trzeba się cieszyć.
025-644-6555 to nasz numer do studia. 308-6701 to nasz numerek komunikatora gadu gadu. A teraz Państwa zapraszam na piosenkę.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
02 24 64 65 55 i nasz numerek komunikatora gadu gadu 308 67 01. W czarno-białym rozmawiamy o strzelectwie sportowym. Ze mną są przedstawiciele i główne szefostwo Dragona, strzeleckiego klubu sportowego z Siedlec. No właśnie, wiemy już, na czym polegają poszczególne konkurencje, wiemy, gdzie strzelać. Jak to było z Dragonem? Wiem, że troszeczkę się przenosili, teraz macie swoją stałą siedzibę, ale jak to było od początku? Panie Sławku.
Rodowód nasz wywodzi się z Ligi Obrony Kraju. Zaczynaliśmy w Lidze Obrony Kraju. Następnie po przemianach w naszym kraju administracyjnych i społecznych, no musieliśmy rozwód wziąć z Lokiem, ponieważ inaczej widzieli to, spoglądali na strzelectwo, na funkcjonowanie tego stowarzyszenia. Także założyliśmy klub, został zarejestrowany w KRS-ie, był to rok 93. Następnie połączyliśmy się z klubem też lokowskim, również stowarzyszeniem zarejestrowanym, gdzie członkami byliśmy i tutaj, i tam. I powstał w roku 96 połączenie nastąpiło, już Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego Dragon. Nazwa pozostała ta sama, natomiast zmieniła się trochę struktura. No, siedzibę mieliśmy nadal w Loku, płaciliśmy czynsz, strzelnicę mieliśmy wynajęty obiekt, żeśmy wynajęli w Szkole Królówce. Dokonaliśmy adaptacji na strzelnicę, tak że wszystkie odbiory były, była strzelnica bezpieczna, mimo że dość obskurnie wyglądająca, to jednak mnóstwo ludzi z niej korzystało. Oszczędności, oszczędzanie, jeszcze raz oszczędzanie. Kupiliśmy stary obiekt misia, który nas też kosztował 3 lata pracy. No i doprowadziliśmy do stanu obecnego. Byli ludzie, którzy pokazywali, że kaktus im wyrośnie, tutaj coś będzie. No niestety później głowki wadno, faktycznie mówi, wyrósł nam kaktus. Mamy dzisiaj obiekt, no wspaniały można powiedzieć. Myśmy się przyzwyczaili, ale ludzie, którzy z Polski przyjeżdżają, no nie, są zachwyceni. No i będziemy to dalej prowadzić.
Dragon ma już ile lat?
No Dragon ma już 15 lat.
15-lecie
obchodziliśmy
w tamtym roku
ubiegłym.
Było wspomniane, że mnóstwo ludzi strzela. Ile w tym momencie jest członków w klubie w Dragonie?
Na dzień dzisiejszy 212 osób dokładnie. No musiało kilkanaście osób odejść, bo no nie przestały spełniać warunki. Także to jest bardzo rygorystycznie przestrzegane.
A co do tych warunków należy? Przede wszystkim
uczestnictwo. Uczestnictwo po to, żeby zachować właściwe umiejętności posługiwania się bronią, no oczywiście i opłaty składek, no bo z tego się utrzymujemy. Jeżeli ktoś deklaruje chęć bycia członkiem, no niestety musi ponieść pewne koszty. No jeżeli złożył deklarację, kosztów nie chce ponosić, no niestety musimy się rozstać z takim człowiekiem. Są też inne zagadnienia, no konflikt z prawem, posiadają broń, to automatycznie zostaje im odbierana, no już nie może być członkiem. Natomiast jeżeli chce postrzelać, każdy może przyjść pod okiem instruktora w warunkach bezpiecznych, może spróbować swoich sił.
Powiedzmy, ja chciałbym przyjść, nie jestem nigdzie zrzeszony, do niczego nie należę. Dowiedziałem się, że jest klub strzelectwa sportowego Dragon i chcę sobie postrzelać. I jaka jest procedura?
Wystarczy przyjść na strzelnicę, oczywiście przedstawić się, kto, po co i dlaczego. Zgłosić chęć i pod okiem instruktora zaczynamy od bezpieczeństwa, pokazania postawy, w jaki sposób posługiwać się bronią i dany, powiedzmy, człowiek rozpoczyna swoją edukację. Sam nie może. No, najłatwiej sobie krzywdę zrobić. Także pod okiem instruktora wyłącznie na strzelnicy, na stanowisku może każdy. Nie każdemu to od razu wychodzi, ale z czasem, jak ktoś już się zaszczepi, jeden, drugi trening zaczyna zdobywać wszelkie powody.
No oczywiście mówimy tutaj o osobach pełnoletnich, z tego względu, że osoba przychodząca na taki obiekt, jest to obiekt militarny, bądź co nie bądź, musi się wykazać jakimś dowodem tożsamości. Natomiast młodzież raczej no, z rodzicami zapraszamy na początek, z rodzicami, ponieważ rodzice jakby świadczą, że te pociechy należą do nich, prawda? I mogą się, że tak powiem, wykazać dowodem tożsamości. Ponieważ wchodząc na obiekt, osoba obca musi zostawić wszelkie swoje dane osobowe w książce rejestrujących wejście i wyjście z obiektu. Bez dowodu tożsamości raczej nikt nie podejmie, powiedzmy sobie, kroków tego rodzaju, żeby uczyć taką osobę, z tego względu, że nie wiadomo, z kim ma się do czynienia. Żeby nie wpaść w matnię jakichś zarzutów, że w tym klubie szkoli się osoby niekoniecznie, jak to mówią, uczciwe. Lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne i staramy się od każdego, kto chce postrzelać, no, żądamy tego dowodu tożsamości.
No, to by sądować, kto to jest.
Kto to jest, tak. Mhm. Z racji tego, że to no, mówię, no, jest to dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, że jednocześnie wiemy, że nie popełniamy żadnego błędu.
Ja jeszcze wrócę, bo tutaj było mówione już przy okazji naszych młodych gości, ich kariera zaczynała się w szkole, ale jak, od jakiego wieku można zacząć strzelanie? Tą przygodę z tym całkiem interesującym sportem.
To znaczy, no generalnie wiek tutaj no nie jest taki do końca określony z racji tego, że można uczyć dzieci w szkole podstawowej, prawda? Po prostu bawić się tym strzelectwem. Im wcześniej, tym lepiej, z tego względu, że jeżeli dziecko spotka się z tym tematem choćby przez chwilę i odejdzie od tego strzelania, to po jakimś czasie wróci. Wróci już jako, no powiedzmy sobie, bardziej rozwinięty osobnik, powiedzmy sobie, w klasie trzeciej gimnazjalnej. Przypomni sobie, że kiedyś tam był na strzelnicy i w tym momencie no, podejmie tą rękawicę i zacznie bardziej poważnie podchodzić do tego strzelectwa. Okres najlepszy na rozpoczęcie nauki w strzelaniu to jest druga, trzecia klasa gimnazjum, tak?
No, należałoby rozpoczynać od pneumatyka, powiedzmy, tak. Już w wieku lat 12. Z podpórki, oczywiście, żeby nie obciążać nadmiernie szkieletu, powiedzmy, i kończyn, no, wiązadeł dziecka, ale z podpóreczki spokojnie. Wtedy nabywa pewnych elementów poruszenia, przyrządy, obycia z bronią. Także w sposób bezpieczny, no bo na kulę przyjdzie czas jeszcze.
To w takim razie pytanie. Jaki jest najmłodszy, najmłodsza osoba, która teraz przychodzi do Dragona w miarę regularnie i najstarsza?
Najmłodszy to jest Przemek, chyba 11-latek.
A najstarsza?
Najstarsza. To już nie żyje. To znaczy, no, najstarsza osoba. No, nie, trudno nam teraz określić, no. Ale myślę, że najstarszym członkiem naszego klubu na dzień dzisiejszy będzie pan Stanisław Grochowski.
No i Stasio, jeszcze. No powiedzmy w wieku 70, prawie 80-latkowie jeszcze strzelają.
Tak. Czyli jest to sport długowieczny.
I z tego co pamiętam, całkiem nieźle wychodzi.
Bardzo. Bardzo wychodzi. Czasami przed szereg, ale wychodzi.
No znowu, teraz pomęczymy trochę naszych młodych gości, no bo tu widzę, się uśmiechają, domagają się dopchania do mikrofonu, a wcale im się nie dziwię. Słuchajcie, czy wam na przykład koledzy czasami nie zazdroszczą tych wyjazdów, tego strzelania, tego, że się w sumie zajmujecie takim sportem, który no tak naprawdę to nie jest taki prosty sport, nie? Bo w piłkę nożną każdy może pokopać, w ping-ponga każdy może popykać, a jednak strzelectwo sportowe to jest ten taki smaczek.
No, ja powiem tak. Bardzo zainteresowało mnie strzelectwo na samym początku i było to, wiadomo, coś innego, coś niespotykanego, coś coś, czego no tak naprawdę nie wszyscy mogą spróbować. Myślę, że jeżeli rozmawiamy, prawda, oglądają zdjęcia, wiedzą, jakie są sytuacje na zawodach, ile mamy z tego tak naprawdę radości, ile mamy z tego doświadczeń różnych, nowych znajomości, to na pewno zaczynają zazdrościć, bo to jest atmosfera rzadko spotykana. To jest tak naprawdę duża więź pomiędzy nami, wszystkie zawody, to jest mnóstwo czasu spędzonego razem. To jest naprawdę jak druga rodzina dla nas. Zawsze miło się wraca na strzelnicę, miło spędzamy tam czas i tak jak tu wcześniej już zostało powiedziane, lubimy tam wracać, nie chcemy stamtąd wychodzić. Treningi są ciężkie, ale wiadomo, że wszystko, co jest ciężkie, przynosi swoje owoce, daje nam satysfakcję z tego, co robimy. No na pewno. Myślę, że na pewno część młodych ludzi zdecydowanie nam zazdrości, ponieważ jest to coś, co dało nam wiele satysfakcji, dało nam jakieś tam miejsca na podium, medale, dyplomy. Wyróżniliśmy się z tłumu, pokazaliśmy, że młodzi też potrafią, a na pewno jest to dziedzina rzadko spotykana i nie jest to właśnie typowa piłka nożna czy siatkówka. Zawsze strzelectwo jest innym rodzajem sportu.
No tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że no tak de facto to strzelectwo gdzieś tam w tych naszych mediach umyka. W telewizji mówi się o tym bardzo rzadko, chyba że jest jakaś olimpiada, albo nasi przywiozą jakiś medal z wyższych rangą zawodów. Natomiast tak de facto większość mediów, łącznie z portalami, nawet zajmującymi się właśnie de facto sportem, gdzieś to strzelectwo ucieka. Czy może być to spowodowane? Do was pytanie jako tych, którzy w sumie no, chcecie to propagować.
No my sami tego do końca nie rozumiemy. No być może jest to zależne od władnych wpuszczać na antenę, powiedzmy, dane tematy. Jako że no strzelectwo, broń, jest to dość niepopularne wśród naszych władz. Bo powiedzmy, żadne rządy do tej pory, które były, nie pomogły temu sportowi. Mimo zapewnień, szczerych chęci, zawsze to się kończyło ograniczeniami, szlabanami i do dzisiaj to tak pozostało. No wiąże to się też z obronnością kraju. Naród w tej chwili jest niewyszkolony strzelecko, wojska nie mamy praktycznie, a ruch społeczny, komandosi własnej ziemi, to jest to. Także bezpiecznie na strzelnicach każdy obywatel powinien umieć się posługiwać bronią strzelecką w sposób bezpieczny i dobry. I wtedy państwo będzie bezpieczne.
A jak to wygląda na świecie? Bo mówimy o realiach Polski. Czy na świecie też są takie obostrzenia?
Są warunki do spełnienia. No powiedzmy, na przykładzie naszych krajów ościennych. W Czechach nie ma problemu. W Niemczech nie ma problemu. Warunki spełniasz, otrzymujesz. U nas niestety warunki spełniasz, ale nie, bo nie.
Z tego co pamiętam, bo troszeczkę tym tematem się zajmowałem, to w Niemczech mówi się wprost. Klub, do którego należysz, ma ci dać podstawę. Natomiast ty masz się nauczyć na własnej już broni. Bo ta broń ma jakby z tobą się zrosnąć. Natomiast u nas no de facto jest ten problem. Bo ja owszem, przychodzę na strzelnicę, dostaję broń klubową, no ale gdzieś tam w pewnym momencie no kończy się ta granica.
Każda broń, każdy strzelec powinien mieć własną broń. Parametrami przystosowaną do jego sylwetki, do układu dłoni, do parametrów powiedzmy ciała. Natomiast no, w klubie posiadamy broń standardową, z której strzela każdy. Także z niej wyników wysokich się nie osiągnie. Ale każdy strzelec, który broń posiada, to powiedzmy 2-3 jednostki, do każdej konkurencji, no już, no niestety, dopasowuje, z broni to się zrasta, no i osiąga wyniki. Tylko jedynie.
Należycie do ruchu, który chce powiedzieć tak dla strzelectwa sportowego. Ile klubów przyłączyło się do tej inicjatywy? No nie. I co to jest w ogóle za inicjatywa?
No nie liczyłem ostatnio, ile tam jest, no jest klubów, ale około 15 chyba.
Zdaje się, że tak. No inicjatywa to jest po prostu cel tej inicjatywy jest po prostu otworzenie oczu niektórym, że tak powiem, osobom, które no mają tą władzę nad pewnymi przepisami, aczkolwiek przepisy są jasne. Tutaj po prostu czasami działa tak zwany czynnik ludzki. Być może pan taki Ksiński czy inny wstał lewo nogą i dzień dzisiejszy jakby jest dniem straconym dla niego i dla jego petentu. Natomiast generalnie wracając jeszcze do tych ościennych krajów. Słowacy, potęga zbrojeniowa, Czesi to samo. Już o Niemcach nie wspominajmy, bo to już w ogóle kraj jest, w którym strzelectwo w ogóle jako strzelectwo rozwija się dynamicznie. Patrząc na różnego rodzaju porównania statystyczne, w Polsce mamy około zarejestrowanych 3,5 miliona jednostek broni myśliwskiej, sportowej i do ochrony osobistej. W Niemczech jest 15 milionów. Czyli jest to skala nieporównywalna. I tam, jeżeli zdarza się jakikolwiek przypadek, wypadek, jakaś sytuacja, powiedzmy sobie, z bronią tragiczna, jest to nie traktowane jako ogół. Jest to po prostu przypadek, jedno zdarzenie. U nas w Polsce ktoś strzela z wiatrówki z okna do przechodniów. Mówi się, że strzelał z broni. Tylko nie mówi się, z jakiej broni. I w ten sposób tworzy się psychozę w narodzie, że broń jest to element niebezpieczny. Broń jest bardzo bezpieczna. Tylko trzeba się tego bezpieczeństwa w posługiwaniu bronią nauczyć.
Ja zawsze wejdę w słowo. Ja zawsze tak pokazałem jeden przykład z nożem. Nóż może posłużyć do zrobienia kanapki, do nakarmienia kogoś, ale równie dobrze nożem można zrobić komuś krzywdę. Tak samo jest z bronią.
Również długopisem można zrobić. Nie ma elementów wokół nas takich, które są bezpieczne. Człowiek idzie ulicą, pęknie płytka chodnikowa, złamie nogę. Czyli płytka chodnikowa to jest jeszcze niebezpieczna. No. Także takich przykładów możemy mnożyć.
Może wejdę w słowo, bo to idąc dalej tym tropem, zakazujemy broni, byśmy zakazać i samochodów. No popatrzmy, ile jest wypadków. Idąc dalej, samoloty, byśmy zakazać, no bo to jest niebezpieczne.
Spadają, giną masowo ludzie.
Oczywiście, i teraz porównajmy. Przypadki z bronią, samochody, samoloty. My w strzelectwie nie pamiętamy przypadku, powiedzmy, wypadku z bronią. No, były na policji, w wojsku, myśliwi. No, oni regularnie się zabijają, to jest inna sprawa.
No to tam widocznie jest jakiś limit, no, do wykorzystania. No to znaczy, my tutaj troszeczkę, no, jakby uśmiechamy się
i spolitowanie
patrzymy na te sprawy. Natomiast generalnie my chcemy rozwijać sport w takim zakresie, żeby nasi ludzie, nasi sportowcy, nasi członkowie nie stawali przed murem wymyślonych przez kogoś bredni i zakazującymi posiadania broni. Ja myślę, że tylko i wyłącznie poprzez tą właśnie edukację o broni, o doprowadzania do takich spotkań edukacyjnych, można zmienić tę mentalność w narodzie. No zresztą ja nie wiem, czy ten naród nasz tę mentalność ma tak skrzywioną, ponieważ jak sobie przypominam z historii, każdy dziadek gdzieś tam w stadole coś tam zawsze trzymał i jak opowiadał mi znajomy strażak, że jak się na wsi pali drewniany dom, uciekają. To wszyscy uciekają, nikt go nie gasi. To znaczy, że jednak z tą bronią
za
mamy...
Za dwa granaty w świątecznym ubraniu jeszcze tak, gdzieś...
Zgodnie z Kargula, że tak powiem, sprawiedliwością, ale...
Wejdę w słowo, bo być może to nie naród, bo za naród to się wypowiadają media, powiedzmy, i urzędnicy państwowi. To nie naród mówi. Naród szczątkowo, powiedzmy, a ten, kto mówi, to jest wybiórczo potraktowany i pokazywany. My to znamy z innej strony. Po prostu no, to jest... No to jest w skali państwa, no to stworzona ta psychoza przez naszych, powiedzmy, urzędników, posłów. Oni wiedzą, co robią. Oni osłabiają kraj, osłabiają naród.
I powiedzmy sobie szczerze, ci ludzie, którzy będą chcieli wykorzystać broń do niecnych celów, do rabunków, do morderstw, oni nie będą szukali legalnego dojścia do broni.
Absolutnie. Żaden z nich nie pójdzie do naczelnika i nie będzie prosił o wydanie broni do celów rabunkowych.
Ostatnio poprosili, w Katowicach to było, a tam znaleźli kilkaset sztuk broni, powiedzmy, amunicji policyjnej, wyprowadzonych z magazynów policyjnych. I też zawiedzą policji. A ile tego się znajduje? Tego nikt nie wie. Natomiast u nas każdy strzelec, każdy posiadający broń jest jak na widelcu. Jest sprawdzany, jak przechowuje to broń przez policję. Gdzie ją przechowuje? Musi zgodnie z przepisami, musi brać udział w zawodach, musi się wykazać wynikami. I wtedy zachowuje nadal broń. Przestępcy tego nie muszą.
Czyli jego umiejętności są cały czas sprawdzane.
Weryfikowane,
tak jest.
Zapraszam Państwa teraz na piosenkę, natomiast po niej będziemy powoli podsumowywać to nasze dzisiejsze spotkanie. No właśnie, zostało już tylko kilka minut, 22:48. Podsumujmy nasze dzisiejsze spotkanie, bo mówiliśmy dużo, spróbujmy to zebrać. Ja myślę, że najlepszym takim podsumowaniem będzie zaproszenie. Zaproszenie chętnych do spróbowania, jak to wygląda, mieć broń w ręku, jak to się patrzy przez muszkę i szczerbinkę, jakie są odczucia, jak trafia się dziesiątki. Dziewczyna? Szybka narada teraz jest.
Która zaprasza?
No wiecie, no,
ja prawie nie mogę.
Nie ma przerwy.
Ja może przerwę, podejmę temat. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą chętnych spróbować. No szczególnie zapraszamy młodzież szkolną. Potraktujmy to jako zajęcie opozycyjne, wypełnienie czasu i jednocześnie rozrywkę.
Jedno, co jest pewne, to na pewno młodzież nie będzie łaziła od budki do budki z piwem, nie będzie się nudziła, nie będzie rzucała puszkami, nie będzie wyrywała ławek w parku, a ten wolny czas pożytkuje na co?
Na strzelanie, na treningi.
Na kształtowanie psychiki, odporności.
No i oczywiście zdyscyplinowania, no własnego zdyscyplinowania.
Na piwo nie ma czasu. No.
Takie jak tutaj. Nasze...
Też nie ma czasu.
I nie wolno.
I nie wolno, no bo jednak strzelectwo...
Ale samo strzelectwo to jest część naszych treningów. Równie dobrze z dostrzania zaczęliśmy biegać, na siłownię chodzić, na basen jeździć.
Ogólne rozwoje.
Właśnie,
żeby... Samym strzelaniem strzelec nie żyje. Również właśnie ma zajęcie uzupełniające.
Od czasu i do czasu i na basen musi pójść.
Tak jak, no gdzie się nie wykąpać?
Strzelaniu.
Tak to wygląda.
A broń nie jest taka straszna,
jak
każdy myśli. Po pierwszym razie zawsze jest strasznie, ale później jednak robi się przyjemnie.
No proszę.
Znaczy ja też pamiętam taką dygresyjkę ze swojego doświadczenia, że po tych pierwszych wrażeniach z bronią, później jak się ogląda te filmy wszystkie, to tak człowiek patrzy i tak kiwa głową, nie? Fajna bajka, nie?
Dokładnie. Zupełnie inaczej to wygląda niż na filmach czy w grach komputerowych.
Chociaż ja ostatnio miałem, akurat byliśmy na stanowisku, przyszedł tatuś z synkiem, tatuś pokazał synkowi, jak się strzela, a synek stwierdzenie, jak na gierce.
No przynajmniej pistolet tak wygląda.
Tak, tylko mu później przypomniałem, że on tutaj nie ma 5 żyć.
Dosyć ważna kwestia.
No tak. Chociaż powiem szczerze, miałem raz takie badanie, żeby dostać pismo, że jestem dyslektykiem. No i wybrałem z tego panią właśnie, która jako psycholog mnie tam bada. No i się pyta, czym się interesuje. Mówię, że właśnie strzelaniem, strzelam. I pani mówi... Naprawdę? Ja tam pewnie kiedyś w harcerstwie strzelałam, ale dobra byłam. A gdzie to się teraz mieści? Bo ja chyba znowu zaczęła strzelać. I tak ją nakręciłem, że dałem jej właśnie stronę Dragona, no i miała się odezwać. Nie wiem, czy się odezwała, że w Polsce zacząłem strzelać, aczkolwiek wiele osób właśnie już w takim wieku 50 lat, 40, kiedy już na przykład jedzie wychowane, odchowane też.
Wreszcie zaczynają realizować swoje marzenia.
I tak. I równie dobrze taki sport jest i dla nich. I
jest
też...
to też dobre, jak na przykład ktoś dla własnego spokoju, bezpieczeństwa wie, jak się obsłużyć z bronią, wie, co to jest, co jest i gdzie, na którym miejscu. A to też jest ważne.
Albo też się odstresować, człowiek zły przyjdzie, złapie broń na strzelnicy,
poleci do zdjęcia najlepszego przyjaciela.
Tak, albo szefa i może sobie postrzelać.
Jeszcze raz zapraszamy na strzelectwo sportowe.
Tam
wszystko państwo zobaczycie, jak to naprawdę wygląda u nas na strzelnicy, czy na każdych zawodach. To nie jest jednak takie straszne, jak
się
nie wygląda.
Jak media się rozpoczyna.
Tak. Bardzo przyjemne. Broń nie gryzie.
Rada się z tego dużo, nie Aneta?
Tak, oczywiście. 60.
Jeszcze wam przez tyle lat ani razu nie strzeliła samodzielnie.
Nie.
Proszę bardzo. Czyli kłam trzeba położyć.
Broń nigdy sama nie strzela.
Nie.
A dlaczego nie strzela broń nigdy sama?
No bo palec jest tam, gdzie nie powinien. Powinien
załadować, przeładować
i pomyśleć.
Tak.
I wycelować, żeby nie białeś.
No właśnie, nasze mistrzynie wiedzą, jak to już robić. W osobach Aneta Troć, Aneta Komosa, Paluna Skarus, no i trzech muszkieterów, Rafał Wysocki, Przemysław Krzymowski i Gawron Łukasz.
Też D'Artagnana brakuje.
Słucham?
D'Artagnana im brakuje.
Jeszcze D'Artagnana im brakuje.
Potrzebny nam D'Artagnan.
Ale już się rozchorował.
Trzech wspaniałych.
Jeszcze na koniec można dodać, że Strzelnica obecnie mieści się na Sokołowskiej
178.
Właśnie. A jest inna strona Strzelnicy, jaka jest strona internetowa, gdzie można...
dragon.org.pl.
Tam wszystko już będzie, kontakt do prezesów, do instruktorów, gdzie będzie można Państwo już dokładnie skontaktować się.
Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę w tym czarno na białym oddemonizowaliśmy broń, strzelanie. Zachęciliśmy Państwa do realizowania swoich może głęboko skrywanych pragnień. A moimi gośćmi, tak jak byli tu już przedstawiani, nasza młoda kadra zajmująca już całkiem poważne miejsce w zawodach ogólnopolskich, na czele z panem Sławomirem Wierzejskim i panem Leszkiem Chromińskim. Dziękuję serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żegna się z wami ksiądz Krzysztof Pełka, a program realizował Tomasz Goska.
Czarno na białym.